Miejskie sprawy. Miejsce radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, Miejskie Sprawy. Dzień dobry, witam także naszych gości. Przewodnicząca Klubu Radnych Ludzi dla Miasta Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Dzień dobry, witam.
Radny Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa.
I radny Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Dzień dobry.
No i stało się, o tak zacznę nasze dzisiejsze spotkanie. Czwarty przetarg na przebudowę wylotówki na Gdańsk został ogłoszony. Już nie wiem, jakie Państwu teraz pytanie zadać, bo uda się czy nie? Czy to już ten przysłowiowy krzyk na puszczę jest? Zainteresowani, zorientowani w zasadzie w rynku twierdzą, że no nie ma prawa się udać, ale może się mylę. Marta Bejnar-Bejnarowicz na początek.
Smutne jest to, że musimy liczyć na to, że się uda. No to trzeba było liczyć na to, że jest przetarg na tyle dobrze przygotowany i jego szacunkowy koszt oszacowany w oparciu o projekt jest na tyle racjonalny i umocowany w realiach, że nie będziemy musieli liczyć na to, że się uda czy się nie uda. W tej chwili jest rynek wykonawcy. I od dłuższego czasu było wiadomo, że taka tendencja się będzie utrzymywała przez parę lat. Dlatego no, mnie dziwi, że miasto tego nie przewidziało. No, to życzymy szczęścia. No, co tu dużo mówić? No, trzeba po prostu...
Czyli nie uda się.
Ja tego nie powiedziałam, no bo to, no to co, no to albo ktoś trafi w totolotkę, albo nie trafi, no to w ten sposób nie można przygotowywać inwestycji, tak, no. Jeżeli koszty tej inwestycji są oszacowane realnie, to będziemy mieli wykonawcę, a jeżeli są nierealne, no to wykonawca jak zwykle przekroczy swoją ofertą dostępne dla nas środki.
Matematycznie pani wie, jaka jest możliwość trafienia w totolotkę.
Ale wiem też, jakie są możliwości. Ale wiem, jakie są możliwości przygotowania rzetelnego kosztorysu w oparciu o dane, a nie w oparciu o to, czy się uda, czy się nie uda.
Bo rozumiem, że bazujemy, nie tylko chyba ja rozumiem, na tych liczbach wyjściowych, które były przy pierwszym przetargu.
Kosztorys jest ważny kwartał. Po każdym kwartale należy dokonać, kolokwialnie mówiąc, tak zwanej przeceny, czyli wycenić to na nowo w oparciu o aktualne różnego rodzaju współczynniki. One są określone, wydawane są po prostu przez różnego rodzaju organizacje i trzeba po prostu, no nie chcę tutaj się wdawać w szczegóły, natomiast jeżeli byśmy przyjęli parametry z dnia dzisiejszego, to z pewnością musielibyśmy zapewnić większe środki niż były rok temu.
No i teraz Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Trudno tu powiedzieć coś od odkrywczego, jest to chyba kolejny odcinek telenoweli Przetargi w Gorzowie. W tym wszystkim można się już powoli pogubić, który to przetarg na którą inwestycję. Tutaj tak naprawdę już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że z biegiem czasu te oferty będą coraz wyżej ocenione, ponieważ jest, tak jak powiedziała koleżanka, tu jest rynek. Jest rynek wykonawców. Nie wiem, na co liczy tutaj magistrat przy nowym przetargu, czy może dokona jakichś zmian. Ja mam nadzieję, że dokonał takich zmian, że to będzie po prostu korzystniejsze dla miasta. I tylko na to tak naprawdę znowu musimy liczyć, tak? Bo tutaj to zaufanie już związane z przetargami dla miasta już spadło prawie całkowicie do zera wobec prezydenta. Więc no nic, pozostaje tylko czekać i liczyć na to, że się tym razem uda.
No i jeszcze Gorzów Plus, Patryk Broszko.
Panie redaktorze, gdybyśmy mieli wdrożyć słowa moich przedmówców i co 3 miesiące aktualizować te kwoty,
to jest ustawowy
tak, obowiązek. Tak, to pytanie tylko takie jest, jeżeli przedsiębiorstwo w trzecim przetargu zaoferowało nam 101 milionów złotych, to jest kwota realna, czy może raczej zawyżona? No siłą rzeczy będziemy musieli dzisiaj liczyć się z tym, że środki trzeba będzie dołożyć, obojętnie jak tego nie wyliczyliśmy, czy to jest z pierwszego, czy z drugiego, czy z trzeciego przetargu wycena. Mnie interesuje coś zupełnie innego w tej sprawie. Otóż mając na uwadze to wariactwo cenowe, jakie dzisiaj się rozgrywa na rynku budowlanym, moja sugestia jest taka, aby odłożyć ten remont do momentu, aż te ceny się po pierwsze nie uspokoją, a po drugie do momentu, do którego będziemy mogli to odłożyć, bo przypomnę, że mamy dofinansowanie środków zewnętrznych, czyli dofinansowanie rządowe w bodajże kwocie 20 paru milionów, a nawet więcej złotych, tak? A co za tym idzie, jeżeli ten resort, który nam przydzielił te pieniądze, czy rząd, który przydzielił nam te pieniądze, byłby w stanie odroczyć wykonanie tej inwestycji w czasie, to jestem skłonny ku temu, żeby nawet poczekać i poczekać na przede wszystkim uspokojenie się tych cen rynkowych. Po drugie, powtórę, czy nam jest potrzebna dwupasmowa Łukasińskiego, dawna Bierzarina? Ja bym się skoncentrował przede wszystkim na tym odcinku ulicy Walczaka od skrzyżowania z McDonaldem do Szarych Szeregów, bo to jest najbardziej newralgiczny odcinek. Ale to pozostawiam do decyzji służb pana prezydenta, bo to oni doskonale wiedzą, jakie są realia rynkowe, jakie będą, jaki zakres prac mogą przewidzieć względem tego, jak dzisiaj się kształtują ceny za wykonanie tych robót budowlanych. Jeżeli trzeci przetarg, owszem, nie wyszedł, jest teraz czwarty, miejmy nadzieję, że ten przetarg rozstrzygnie się dużo korzystniej, a są ku temu przesłanki, bo ten trzeci był rozstrzygany gdzieś w okolicach świąt, a doskonale Bożego Narodzenia, doskonale wiem, że jest to bardzo niefortunny okres na tego typu oferty, dlatego mam nadzieję, że ten czwarty będzie za niższe kwoty, takie, gdzie budżet miasta będzie mógł unieść ewentualną dopłatę do tej oferty, no i żebyśmy zaczęli remontować ten odcinek.
Ciekawe jest to, co pan zauważył, że odcinek ulicy Walczaka od stacji paliw do byłego budynku Stilonu. Nikt nie podnosi tego tematu, jeśli chodzi o remont. Nie wiem, może ze względu na drzewa, które są przy szpitalu.
No strach się bać, co by się działo, gdyby trzeba było te drzewa wyciąć. Jest pani Marta Bejnarowicz, specjalistka od drzew, szczególnie na ulicy Kostrzyńskiej. Może by nam zdradziła, jakie plany by miała wtedy co do tych drzew.
Proszę bardzo.
Ulica Walczaka ma nasadzony drugi rząd drzew i one były sadzone wiele lat temu właśnie po to, żeby ten pierwszy szpaler mógł być wycięty już nawet praktycznie do Różanek, nie, chyba troszeczkę bliżej, ale w kierunku Różanki Szklarnia, także tutaj nie ma obaw. Natomiast jedno, co chciałam jeszcze tutaj dopowiedzieć, że wzrost cen, które są oferowane przez potencjalnych wykonawców, wynika ze wzrostu kosztów zatrudnienia, czyli kosztów pracy, bo to jest największa część zawsze w inwestycjach są koszty osobowe, dlatego nie liczyłabym na to, bo nie ma żadnych planów, żeby...
Ale też jest kwestia materiałów, które poszły w górę.
Ale one poszły w górę właśnie przez wzrost kosztów pracy.
No to znacznie powiązane.
No tak, to jest powiązane, to jest ściśle są związane, ale tu nie mam na to wpływu i myślę, że więcej jest pożytku z tego manewru. Niemniej no musimy teraz w takich okolicznościach funkcjonować. Nie sądzę, żeby były ceny niższe.
Ale przyzna pani, że 80 czy 100 milionów to jest za duża kwota, jeżeli chodzi o te inwestycje.
Nie mam pojęcia, nie projektowałam tego, nie sporządzałam kosztorysu. To nie można wróżyć z fusów. Trzeba wiedzieć dokładnie, jaka jest dokumentacja i co zakłada projekt.
No to zostańmy przy tematach drogowych. Teraz ulica Sikorskiego już zamknięta, już jesteśmy cały czas jeszcze na początku remontu tego miejsca. Już odezwali się mieszkańcy, którzy no nie widzą tego remontu dalej w sytuacji, gdy ulica wzdłuż wiaduktu jest w stanie opłakanym. Też są pomiary wykonane na zlecenie miasta, ale to 2015 rok te pomiary i wynika, że obecny układ drogowy jest w stanie przenosić istniejące potoki i ruchu. No sęk w tym, że to stare pomiary. Wyobrażacie sobie państwo dalej, wiosna, lato, zwiększone potoki samochodów, ulica Sikorskiego na całej długości zamknięta. Tyle ja, teraz państwo. Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Problem z tych badań polegał na tym, że one były wykonywane bodajże w ciągu 7 dni i to przed świętami. To nie ma aż takiej dużej różnicy, że to była końcówka, bo to był grudzień, między 7 a 14 czy 15 grudnia były wykonywane te badania 2015 roku. Tutaj akurat w tej sytuacji skrzyżowania pod katedrą, one są wydaje mi się, że są trochę przekłamane z tego powodu, że to jest ruch przedświąteczny. Do Nowa Parku tutaj był ten potok samochodów jest wtedy inny niż zazwyczaj. Natomiast co jest problemem, to jakby nieodwołalność tej decyzji, to jest jedna rzecz, bo projekt zakłada takie rozwiązania, które uniemożliwiają później puszczenie samochodów tamtędy. Są gazony kilka na kilka metrów, nie wiem dokładnie ile wygląda z wizualizacji, że 3x4 betonowe, które są wmurowane na stałe. Są przystanki wiedeńskie, które są wyżej i do nich dojście jest po schodach, także tutaj nie ma możliwości, żeby to odwołać. Ja nie jestem krytykiem tego pomysłu, natomiast w sensie utworzenia deptaka przy ulicy Sikorskiego, natomiast jestem zdecydowanym krytykiem metodologii, jaka została przeprowadzona przy tej zmianie. Myśmy w 2015 roku, chyba w marcu, pisali do pana prezydenta takie pismo z prośbą właśnie o wprowadzenie zmian w centrum miasta. W tej interpelacji poprosiliśmy o zastosowanie metodologii próbkowania, czyli zamknięcia czasowego na okres, tam było wskazane akurat kilka tygodni, poprzez ustawienie jakichś takich zapór, ograniczeń, tak na zasadzie jakichś właśnie przenośnych gazonów czy donic, żeby zamknąć dojazd na tym odcinku i sprawdzić, co się będzie działo. Dlatego właśnie ze względu na brak możliwości przeprowadzenia racjonalnych badań natężenia ruchu. Wcześniej wnioskowaliśmy też, aby miasto wydało tam między 50 a 70 tysięcy na program do modelowania ruchu, który byłby jakby na naszych usługach i moglibyśmy z niego korzystać w każdej możliwej czy koniecznej, przy każdej okazji. Wtedy miasto stwierdziło, że jest to niepotrzebne. Pan prezydent Marcinkiewicz, ówczesny wiceprezydent, odpisał nam, że wprowadzi ten nasz pomysł w fazę konceptualizacji, z tego co pamiętam. Tak dostaliśmy odpowiedź na interpelację. I ta konceptualizacja nie nastąpiła. Natomiast w 2015 roku te badania wskazują też na jedną rzecz, że wykonawca tych badań zaleca na 7 dni zamknięcie tego właśnie na próbę, dlatego że te badania, sam jakby to określa, nie są nie dają wystarczających danych do tego, aby podjąć decyzję o stałym zamknięciu. No jest jeszcze jeden aspekt, to jest kwestia ulicy Chrobrego, co się z nią stanie jako deptakiem w sytuacji, kiedy będziemy mieli zamkniętą ulicę Sikorskiego. No, ja tutaj się obawiam, będzie to stanowiło bardzo dużą konkurencję. Czy dobrze, czy źle? Temat do rozmowy, na pewno do dyskusji. Jak mówię, nie chcę potępiać w czambuł, dlatego że pomysł uważam za dobry, natomiast metodologia wprowadzenia pozostawia wiele do życzenia.
Tomasz Rafalski.
Tutaj poruszyliśmy dwie sprawy. Jedna to z kolejny duży remont dużej ulicy w Gorzowie oraz związany z tym utrudnienia w ruchu oraz sam pomysł deptaku. No, ta pierwsza kwestia, mieszkańcy nauczeni doświadczeniem z remontów ulicy Walczaka oraz Warszawskiej słusznie już w tej chwili zwracają uwagę, że coś tam jest nie tak. Ja się nie dziwię mieszkańcom, że się w najzwyklejszy sposób boją, że to się będzie przeciągać. Też również mam takie obawy, bo
brak informacji.
To polityka informacyjna niestety leży po całości, tak mówiąc językiem tutaj ulicznym. A druga sprawa, deptak. Również jestem zdziwiony, że nie podjęto żadnych prób sprawdzenia, jakby to funkcjonowało, jak będzie wyglądał ten ruch. Wystarczyło zamknąć dokładnie na tydzień, na dwa, albo lub wprowadzić ograniczenia, położyć chopki, no cokolwiek. Można było cokolwiek zrobić, spróbować, jak będzie wyglądał ruch w mieście. Przecież to jest dosyć proste. Później idziemy, tak mówiąc, na żywca z tym całym tematem, tak? I będziemy cierpieć, nie wiedząc, co się tak naprawdę stanie. I po prostu teraz musimy czekać i zobaczyć, co będzie. W Niemczech zamyka się kawałki autostrady tylko po to, żeby sprawdzić, jak będzie wyglądać natężenie ruchu w poszczególnych dniach, kiedy najlepiej remontować, jakie odcinki najlepiej zamknąć. I tak się w taki sposób sprawdza, zanim zaczyna się cokolwiek remontować, zanim zaczyna się rozkopywać teren. Tak?
Jak będzie...
A sam deptak, no jeżeli ja tu trzymam kciuki, bo było świetnie, gdyby ten pomysł wypalił, bo przyda się mieszkańcom, wszystkim się nam przyda takie miejsce, w którym możemy się spotkać, porozmawiać troszeczkę w centrum, ale nie na bulwarze. Może jakieś troszeczkę nowe miejsce, tak? Bo to gorzowskie życie takie skupiło się w tak mocno na bulwarze oraz na centrach handlowych, że aż brakuje takiego kolejnego miejsca. Chrobrego umarło. Niestety, może z biegiem lat odżyje, zobaczymy. Może zmartwychwstanie, można tak powiedzieć, to się wskrzesi. A deptak również nie jest pomysłem złym samym w sobie, tylko żałuję, że faktycznie, tak jak mówiła koleżanka, została zastosowana zła metodologia.
Jak będzie wyglądać ruch, to dowiemy się na żywym organizmie w przyszłym roku po zakończeniu remontu. Patryk Groszko, proszę.
Zaczynając od kwestii obaw mieszkańców ulicy Sikorskiego, że nic się tam nie dzieje, to przypomnę, że ta ulica jest zamknięta od nieco ponad tygodnia, albo około tygodnia. i nie tylko mieszkańcy tej ulicy, ale my wszyscy, prezydent, Rada Miasta i mieszkańcy całego Gorzowa, jesteśmy nauczeni błędami z ulicy Warszawskiej i Walczaka i na pewno nikt nie pozwoli na dłuższą zwłokę i będą podejmowane konkretne działania, tak? Dajmy jeszcze trochę czasu, bo minął niecały tydzień, odkąd ta ulica została zamknięta. Dalej, jeżeli chodzi o kwestię zamknięcia takiego czasowego na próbę ulicy Sikorskiego, no to dzisiaj, czy od jakiegoś czasu jest to może i możliwe, ale mało miarodajne z uwagi na to, że mamy zamkniętą część ulicy Spichrzowej z uwagi na remont estakady i dzisiaj nie ma to najmniejszego sensu. Tak samo jak ciężko też wróżyć, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądał ruch po zamknięciu ulicy Sikorskiego, skoro będziemy mieli wyremontowaną Spichrzową w przyszłym roku, która będzie łączyła się z ulicą Teatralną i właśnie to jest taka, ma być tarasa alternatywna dla tego prawoskrętu przy katedrze właśnie z Chrobrego w ulicę Sikorskiego. Co do samego deptaka, to ja od początku, może nie od początku, bo na początku miałem wątpliwości, ale od początku, czy jest sens akurat na takim obszarze to robić, ale od początku doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, jakie były głosy mieszkańców. Chcemy mieć serce miasta, tak jak jest w każdym innym mieście wojewódzkim, jak chociażby w Zielonej Górze. Chcemy mieć mniejszy ruch samochodów w centrum miasta. To był drugi postulat. No i chcemy być dumni z tego naszego miasta właśnie poprzez stworzenie centrum, które będzie wraz z bulwarem, z Placem Katedralnym stanowiło taką jedność.
No w sensie w zasadzie o zasadności tej inwestycji to już nie ma co rozmawiać, bo się rozpoczęło.
Tylko jeszcze bym chciała jedną rzecz dopowiedzieć, tylko co kolega powiedział. Według wyników konkursu, który z 2009 roku, taki układ był rekomendowany przez większość prac konkursowych, natomiast on zakładał wybudowanie dwóch rzeczy. To jest dosyć dużego parkingu wielopoziomowego na obrzeżach centrum, żeby można było zostawić tam samochód w przypadku zamknięcia. I druga rzecz to jest wybudowanie tak zwanego ringu, czyli alternatywnej trasy, żeby nie jeździły samochody przez most staromiejski. Z lewej strony mamy przy rondzie Santockim jest ta estakada, która poniekąd mogłaby przejąć. Natomiast zdecydowanie konieczne byłby tutaj 32 prace na 50 zakładały budowę mostu zachodniego jako alternatywy, bo no w tej chwili będzie ten potok samochodów kierowany przez Chrobrego do mostu. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z jakby racjonalności, możliwości finansowych. Nie mówię, żeby to budować teraz, natomiast to jakby prędzej czy później się okaże, że miasto się zakorkuje właśnie przez to, że nie ma ten potok samochodów nie został
musimy
wypuszczony alternatywną trasą.
Jedno zdanie, bo bezspornym jest, że ten most jest potrzebny, ale na dzisiaj mowa o moście to jest trochę abstrakcja, bo bez środków zewnętrznych, bez dofinansowania nie jesteśmy w stanie samodzielnie tego sfinansować.
Tylko zakorkowaliśmy miasto przed właśnie.
I to tyle, jeśli chodzi o miejskie sprawy. Pierwszą część naszego spotkania, Radni Rady Miasta, robimy przerwę.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Ta część miejskich spraw zdecydowanie krótsza, bo nam się dyskusja w pierwszej części przedłużyła. Radni Marta Bejnar-Bejnarowicz, Tomasz Rafalski i Patryk Broszko. I teraz chciałem Państwa zapytać o nową segregację odpadów, której się uczą. No właśnie, jak się uczą? Powoli, stopniowo, czy się nie uczą mieszkańcy? Jak to się wpisuje, jeśli chodzi o nowy przetarg na wywóz odpadów z terenu Gorzowa, bo ten przetarg został ogłoszony. Ma być zwiększona częstotliwość wywozu odpadów, wprowadzenie kolorowych pojemników i wyposażenie ich w automaty wyrzutowe, cokolwiek to znaczy. Pani Marta Bejnarowicz, na początek.
Sama jakby metodologia segregacji tych śmieci po tam głębszym wdrożeniu się w ten system wydaje się dosyć logiczna, natomiast bardzo brakuje mi tej edukacji, dlatego że bardzo dużo osób do mnie pisze i dzwoni i na przykład ostatnio dostałam informację od pana, który jest właścicielem domku jednorodzinnego i który dostał 3 worki czy 4 worki i jeden pojemnik i mówi, co ja mam z tym workiem zrobić, skoro odpady bio są w lutym, w marcu będą wywożone raz w miesiącu, tak? No, człowiek nie może wielkiego wora trzymać pod zlewem przez cały miesiąc, no bo to jest nieracjonalne zupełnie, a trzymanie tych worków pod płotem jest, no, wydaje mi się trochę mało estetyczne, także tutaj taka uwaga do systemowego rozwiązania. Nie wiem, jak to się ma do przetargu. W tej chwili w in-house będziemy chyba też podchodzili do tego, żeby to ten problem jakby ruszyć. No dobrze, że próbujemy, że są jakieś nowe sposoby na to, żeby te śmieci śmieci nam nie zalegały, żeby nie było takich sytuacji, jak były w grudniu, że altany śmietnikowe przy zmianie firmy się po prostu wysypywało się stamtąd, pojawiały się jakieś szczury.
A to stało się już regułą, że jak jest jakakolwiek zmiana, to nim to się wszystko unormuje,
ja myślę,
to wygląda tak, jak
patrząc,
wygląda.
Patrząc tylko w Gorzowie, na to, tak, ja myślę, że patrząc na to, co się dzieje w mieście, to ludzie już są naprawdę, mają dosyć duży ten margines jakby akceptacji pewnych zmian, bo taka nieporadność jest na każdym kroku, także my już nawet na to nie zwracamy tak mocno uwagi, dopóki nam szczury po osiedlu nie biegają. Natomiast jest jedna rzecz, która w MG6 mnie bardzo niepokoi. Ja ściągnęłam sobie ostatnio ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej protokół, w którym było wskazane, że my mamy około, że MG6 ma około 8 milionów są należności wymagalne, które nie zostały ściągnięte, czyli to są tak naprawdę kwoty, które powinny wpłynąć na konto MG6, natomiast nie wpłynęły tam do dzisiaj. I już któryś raz w którymś z tych protokołów RIO zwraca uwagę, że statutowo organy powinny się tym zająć. Obawiam się, czy nie będzie sytuacji takiej, że w pewnym momencie ten dług no, po prostu zje, bo to jest tam na poziomie około 30% całych tych należności wymagalnych, które powinny być ściągnięte i tutaj się obawiam jakby tych finansowych spraw, że tu może być pewien kłopot.
Pytanie, czy one są ściągalne, czy nie, bo to, że ktoś ma właśnie wyrok tytuł wykonawczy, nie ma
tytułów wykonawczych, bo około 36 tysięcy operacji było niezakwalifikowanych w żaden sposób, czyli wszystko wpływało na jedno konto, do jednego worka i tak naprawdę nie można w tej chwili rozstrzygnąć, okay, za co to było i od kogo. No i tu jest taki kłopot. No. Mam nadzieję, że organy statutowe, na których czele stoi tutaj jakby pan prezydent w MG6, sobie w jakiś sposób z tym tematem poradzą.
Tomasz Lafarski.
Dobrze wiedzieć o takim problemie i szkoda, że nie wiemy tego tak naprawdę.
To jest kwestia poprzedników jeszcze, nie?
Nie, to jest teraz za pierwsze półrocze 2017 jest taki raport na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Ale to, że nie było podzielone indywidualne konto, to
jest, ale no tak,
ale to prezydent na ten temat oraz nikt z MG6 jakoś...
No już 3 lata jest obecny prezydent, więc myślę, że to już
trzeba zrobić.
Gorzowianie nauczyli się segregować, czy nie? Czy uczą się?
Ta nauka będzie trwać na pewno zdecydowanie dłużej i na pewno już jesteśmy nauczeni doświadczeniem tym, że zmieniają się te zasady segregacji śmieci. Już idzie nam to znacznie szybciej mieszkańcom. Na pewno jest łatwiej i na pewno to są jakieś takie te zmiany, które wymagają od nas coraz to jakby większych starań w sprawach jakby ekologicznych. No to jest akurat dobry kierunek, ponieważ czystość w mieście to jest rzecz, na którą zdecydowanie można poprawić. I zarówno mieszkańcy powinni się na tym skupić, jak i służby miejskie. Tak? Więc myślę, że no, teraz jeszcze za szybko wyciągać wnioski, nie wiem, czy jest sens, bo czy mieszkańcy już się nauczyli, czy się jeszcze nie nauczyli. Tak czy inaczej, wszystko wymaga czasu, zwłaszcza takie duże zmiany, jakie nastąpiły. Faktycznie również są problemy w mniejszych mieszkaniach, żeby te 5 worków
w domkach
jednorodzinnych, no to jednak ludzie potrzebują chwili czasu i to może być początkowo kłopotliwe, ale myślę, że z czasem się do tego
zmieni. Dające do myślenia jest to, co mówi pani dyrektor Szczepańska. Mówi tak, na razie nie można jeszcze przewidzieć, czy wybór firmy, która będzie odbierać nasze odpady, wpłynie na wzrost stawek opłacanych przez mieszkańców. Na razie.
No z przetargu wyniknie, jaka będzie...
Patryk Bloszko, Gorzów Plus.
Jest takie słynne powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci i to tak należy sobie wziąć do serca, jeżeli chodzi o kwestie edukacji, przede wszystkim edukacji dzieci i młodzieży w zakresie segregacji, bo jeżeli od tego samego początku procesu edukacyjnego młodych ludzi nie będziemy zaszczepiać im, że należy to segregować, stosować się do tego, jakie są kolory pojemników i tak dalej, to ciężko później od kogoś, kto tego nigdy nie robił, wymagać, aby ta segregacja się dokonała. I ja rozumiem postawę niektórych ludzi, którzy nigdy tego nie robili i najzwyczajniej w świecie nie są tego nauczeni i im się nie chce.
Taką analogię tutaj widzę do sprzątania ze swoim psem na przykład. Jak
no to mówi. Lepiej nie wchodźmy w ten temat, bo ja walczę z takimi...
No ale była też akcja sprzątania kłodawki, którą mieszkańcy zrobili, także są sami, też duże sami siebie, z siebie, także to tak nie można powiedzieć, że my jesteśmy
jasne,
wszyscy brudosami.
Ja nie generalizuję, tylko mówię, na co warto byłoby zwrócić uwagę, bo patrząc na naszych zachodnich sąsiadów, tam pokolenia trwało właśnie takie takie nauczenie ludzi, że warto segregować i rzeczywiście w Niemczech to się dzieje i to się robi. Tam u nikogo nie budzi wątpliwości, że ktoś idzie i wyrzuca 3 czy 4 worki do kosza. I chciałbym, żeby to w przyszłości funkcjonowało u nas w kraju, ale żeby tak było, no to jest potrzebne nie tylko edukacja w samorządzie, ale też musi wyjść edukacja ta, która wychodzi z Ministerstwa Edukacji, czyli musi to być gdzieś jakiś zalążek tego w podręcznikach, czy do środowiska, czy do biologii, no trzeba to akcentować, no bo inaczej jak jesteśmy w stanie wykształcić ludzi. No.
Czyli wydrukowane i rozrzucone najczęściej na skrzynkach pocztowych ulotki w klatkach schodowych, to nie wystarczy.
Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie
za mało. Znaczy te ulotki są bardzo czytelne, to trzeba powiedzieć, bo tak, ale to mam jest ją naklejoną u siebie nad śmietnikiem, u siebie jakby nad zlewem i to rzeczywiście funkcjonuje, bo ten schemat jest dosyć czytelny, tak? Bo są tam plastiki, metale, potem tam i bio i odpady, także tam wydaje mi się, że to jest kwestia tylko odpowiedniego przyzwyczajenia się do tego, a w podręczniku to nie wiem, no bo ustawa się zmienia dosyć szybko i często.
No i tu jest ten problem, że ustawodawca sam nie wie, jak dokładnie to uregulować, a co za tym idzie, nie jest w stanie umieścić to w żadnym podręczniku, tak?
Tak, mamy jeszcze sortownie śmieci na Chruściku, która też ma jakiś inny tryb sortowania niż zakłada ustawa i to też nie do końca chyba ze sobą jest kompatybilne.
To kończymy, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Przewodnicząca Klubu Radnych Ludzie dla Miasta Marta Bejnarowicz.
Pozdrawiam swoje biuro projektowe.
Radny Tomasz Rafalski, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Reklamujemy się wszyscy.
Nie,
miłego dnia życzę.
Obiecałam,
Radny,
że pozdrawię.
Patryk Broszko, Klub Gorzej
Plus. Ja pozdrawiam wszystkich członków kancelarii adwokackiej od siebie.
Nie mówię.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95,6 FM.